pijany. Slalom wciąż dozwolony.
Policja jednak nie ustępuje i chce karania narciarzy pod wpływem.
Ale ma przeciwko sobie dwa resorty. Zdrowia i gospodarki. Jej własne ministerstwo, MSWiA, do końca tygodnia podejmie decyzję.
Trudno w to uwierzyć, ale są jeszcze trenerzy z zagranicy, którzy chcą zarobić w PZPN-ie. 6 zgłosiło się do konkursu na selekcjonera piłkarskiej kadry.
Elbląg podliczył straty. Mija 5 dni od jesiennej powodzi w tym mieście.
Do końca tygodnia w MSWiA ma zapaść decyzja, co z przepisami umożliwiającymi karanie pijanych narciarzy na stokach. Postulatów policji nie uwzględniło wcześniej Ministerstwo Zdrowia, twierdząc, że karanie narciarzy będzie martwym przepisem.
Także Ministerstwo Gospodarki nie chce, by ze stoków zniknął alkohol. Według resortu może to spowodować, że turyści będą wybierali stoki czeskie i słowackie. Teraz Komenda Główna liczy na to, że propozycje policji uwzględni resort spraw wewnętrznych w powstającej ustawie o bezpieczeństwie w górach i zorganizowanych terenach narciarskich.
Na razie z postawy ministerialnych urzędników, którym nie przeszkadzają podchmieleni narciarze, cieszą się właściciele wyciągów i, uwaga, ratownicy górscy.
Jeżeli ktoś w trakcie uprawiania narciarstwa przy obiedzie wypije lampkę wina, to naprawdę nic się tutaj nie dzieje, a to byłoby już łamanie prawa, więc ktoś by musiał zareagować, a pewnie policja by ścigała tych narciarzy z jakimiś alkomatami. No byłoby to bez sensu, niespotykane.
Narty to jest taki sposób na spędzenie czasu, na spotkania. Ci ludzie się spotykają, no to usiądą, wypiją sobie jakąś herbatkę góralską, pogadają. Trasy nie są takie trudne, także nie wydaje mi się, że jest to jakieś zagrożenie. Dobry krok w każdym bądź razie, że ministerstwo się z tego wycofa. O tym bardziej, że już zupełnie nie wyobrażam sobie, jakby to można było wyegzekwować.
Nasz reporter rozmawiał z naczelnikiem Tatrzańskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego Janem Krzysztofem i właścicielem wyciągów na Nosalu w Zakopanem Marianem Straną.
W czwartek Małopolska będzie miała nowego wojewodę, dowiedzieli się reporterzy RMF FM. Nominację dostanie Stanisław Kracik, burmistrz podkrakowskich Niepołomic. Wręczy mu ją Jerzy Miller, nowy szef MSWiA, a do ubiegłego tygodnia wojewoda Małopolski.
Dwa tygodnie wcześniej niż zapowiadano, PZPN ma ogłosić, kto poprowadzi kadrę. Nazwisko trenera mamy poznać do 3 listopada. Wiadomo, że chętnych jest kilku zagranicznych szkoleniowców.
Z konferencji związku wyszła nasza reporterka Kamila Biedrzycka. Kamila, wiadomo, co to za trenerze?
Jeśli chodzi o polskie kandydatury, to na giełdzie nazwisk nie pojawił się nikt nowy. O posadę trenera reprezentacji będą walczyć krewni i znajomi Królika, czyli Paweł Janas, Henryk Kasperczak, Franciszek Smuda, Maciej Skorża i Stefan Majewski. Jeśli chodzi zaś o kandydatów zagranicznych, PZPN zapewnia, że jest ich wielu. Na razie oficjalnie zgłosiło się 6. Są dobrzy lub bardzo dobrzy, ale o nazwiskach cicho sza.
W sumie pewnie będzie około 15-20 kandydatów, które to nazwiska trzeba będzie rozpatrzyć, a pośród nich wybrać 3-4 do dyskusji już na samym zarządzie Polskiego Związku Piłki Nożnej.
Mówi Jerzy Engel. Marne są jednak szanse na to, żeby polska reprezentacja miała trenera z zagranicy.
Daj sobie sprawę z jednego, że to są duże koszty. To też trzeba zobaczyć, przeanalizować, czy nam to się opłaca w perspektywie czasu.
Zaznacza Grzegorz Lato. Dziś PZPN wyłoni komisję, która zajmie się wyborem trenera. Terminy przyspieszono, bo związek chce dać szansę nowemu selekcjonerowi poprowadzenia 2 spotkań towarzyskich w listopadzie. PZPN nie przejmuje się także wycofywaniem sponsorów, bo jak twierdzi, ma w zanadrzu już nowych z branży motoryzacyjnej i bankowej. Nie przejmuje się bojkotem kibiców, bo jego główni organizatorzy mieszkają na Cyprze. Nie przejmuje się też wynikami polskiej reprezentacji i mówi, przecież nie musimy grać w każdych mistrzostwach. Jak widzicie, w PZPN-ie bez zmian. Warszawa, Kamila Biedrzycka.
Pół miliona złotych w jeden dzień stracił Elbląg podczas zeszłotygodniowej powodzi. To wstępne szacunki. Ta kwota nie obejmuje strat poniesionych przez osoby prywatne oraz przez zakłady pracy, mówi naszemu reporterowi Andrzejowi Piedziewiczowi rzeczniczka Urzędu Miasta Joanna Urbaniak.
Największe zniszczenia dotyczą zasobów budynków komunalnych i wynoszą około 300 tysięcy złotych. Do tego jeszcze zostały zniszczone 2 placówki oświatowe i uszkodzona dość poważnie została jedna z ulic.
Pół miliona miasto tyle ma, żeby teraz wydać na naprawy?
Napisaliśmy wniosek do wojewody warmińsko-mazurskiego. Mamy nadzieję na jakieś wsparcie.
A jeżeli tego wsparcia nie będzie albo będzie trochę później, remonty będą się odwlekać?
Nie, remonty na pewno nie będą się odwlekać. Uszkodzona ulica Radomska już jest remontowana.
Ruszyły już także wypłaty dla powodzian z okolicy Elbląga. Pieniądze dostanie ponad 40 rodzin, które najbardziej ucierpiały podczas nawałnic. Zapomogi pochodzą z budżetu wojewody warmińsko-mazurskiego. Czy wystarczą poszkodowanym?
Na te może najpotrzebniejsze rzeczy to starczy, te wykładziny, spania, posadzki musimy porobić.
Na to też wystarczy? Czy już...
No wie pan, to są śmieszne pieniądze, no ale dobre i to.
Powodzian odwiedził Andrzej Piedziewicz.
Pomnażanie dobra. Tak zatytułowaną wystawę można od dzisiaj oglądać na murach kościoła świętego Stanisława Kostki na warszawskim Żoliborzu.
To parafia Jerzego Popiełuszki. Fotografie zawisły tam dokładnie w 25. rocznicę śmierci kapelana Solidarności.
Pokazujemy osoby ważne dla świata. Pokazujemy George'a Busha seniora, który przytula matkę księdza Jerzego.
Jest Václav Havel.
Tak, wówczas prezydent Czechosłowacji jeszcze. Ale są też i zwykli, normalni ludzie, którzy tutaj przyjeżdżali na rocznicę śmierci księdza Jerzego, przychodzili na mszę za ojczyznę.
Dla mnie jest symbolem wszystkiego, co było najlepsze w Solidarności. I jak to oglądam, no wzruszenie jakieś, ale nie umiem tego nawet określić właściwie.
Ze zwiedzającymi i z autorem wystawy Jackiem Pawłowiczem rozmawiała Katarzyna Sobiechowska-Szuchta. Zdjęcia będzie można oglądać do końca roku.